Kontynuujemy katechezy przygotowujące do obrzędów katechumenalnych, jakie stopniowo w czasie Wielkiego Postu mają miejsce tutaj u nas w katedrze, czy między innymi u nas w katedrze. Te obrzędy dotyczą nie tylko osób, które bezpośrednio są zainteresowane, to znaczy katechumenów dorosłych i ich najbliższych, to znaczy tych, którzy są poręczycielami, gwarantami i tych, którzy stanowią ich naturalne środowisko rodzinne, czy pozostają w innych więzach. Ta sprawa przygotowania do obrzędów chrztu, do sprawowania sakramentów inicjacji chrześcijańskich, które mają miejsce w czasie liturgii paschalnej Wielkiej Nocy, ta sprawa dotyczy całej wspólnoty. To jest zazwyczaj jeszcze u nas mało rozumiane czy mało reflektowane, ale to jest bardzo ważne, to dotyczy całej wspólnoty kościelnej, a konkretnie danej wspólnoty, najmniejszej wspólnoty, można powiedzieć, organizacyjnej, religijnej, jaką jest parafia. Tego też bardzo zachęcam, to już chyba było też ogłaszane, żeby w tych katechezach uczestniczyli także parafianie. I to może w przyszłości musimy więcej na to zwracać uwagę, żeby przychodzić nie na godzinę 10 w czasie tych niedziel przygotowania, ale faktycznie na 9:30, no bo to jest pewien dar, można powiedzieć, dla wspólnoty, a wspólnota musi umieć ten dar też przyjąć. W kilku zdaniach jeszcze wprowadzę, żebyśmy mieli sobie to bardziej uporządkowane czy przypomniane, w to, czym jest katechumenat. Katechumenat to jest wprowadzenie, przygotowanie, można powiedzieć stopniowe, progresywne przygotowanie do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. I ten katechumenat ma różne etapy. Pierwszy etap taki dalszy, zaznajomienie się, a drugi etap już konkretne przygotowanie, które z katechumenami robiliśmy od września, października do początku Wielkiego Postu. To polegało na tym, że ci katechumeni, osoby dorosłe, uczyli się prawd wiary, rozumienia tych prawd wiary przez katechezy, jakim były podawane, przez spotkania z wybranymi przedstawicielami wspólnoty chrześcijańskiej, w szczególności z rodzinami, i tym rodzinom też serdecznie dziękuję, że podjęły się tego, by być tym kontaktem, tym środowiskiem, które wprowadza młodych czy nowych, można powiedzieć, kandydatów w chrześcijaństwo, bo to nie jest tylko kwestia teorii, to jest kwestia rozumienia praktyki życia. Nie? To jest towarzyszenie, wprowadzenie w życiu. Dziękuję tym rodzinom ze wspólnoty domowego kościoła, z neokatechumenatu. I wreszcie rozpoczęliśmy 2 tygodnie temu, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, okres bezpośredniego przygotowania do obrzędów tajemniczenia chrześcijańskiego, jakim jest czas Wielkiego Postu. I ten czas Wielkiego Postu, nazywany etapem oczyszczenia lub oświecenia, a więc przez obrzędy ci kandydaci, katechumeni, są stopniowo wprowadzani w doświadczenie działania Ducha Bożego we wspólnocie kościelnej. Tak jak w ubiegłą niedzielę było to wybranie, to przedstawienie tutaj publiczne w katedrze tych kandydatów i wpisanie ich imion do księgi, Następnie to, co rozpoczynamy dzisiaj i będzie miało miejsce jeszcze w przyszłą niedzielę i za dwa tygodnie, czyli w trzecią, czwartą i piątą niedzielę, to są tak zwane skrutynia i egzorcyzmy. Te skrutynia i egzorcyzmy to są już kolejne etapy, które bardziej wiążą kandydata ze wspólnotą kościelną, a przede wszystkim z Jezusem Chrystusem. I potem w ostatnich dniach, już w Wielkim Tygodniu, będą obrzędy przekazania. To o tym jeszcze później. I same obrzędy wtajemniczenia w Wielką Noc, czy ewentualnie, bo tak zrobimy w tym roku chyba, że bierzmowanie, czyli ostatni ten sakrament z sakramentów wtajemniczenia będzie udzielony w Wigilię, podczas czuwania na uroczystość zesłania Ducha Świętego. W ten sposób cały okres wielkanocny jest objęty jako wielkie wydarzenie, bo to jest cały okres trwania czy specjalnego przeżywania Kościoła pod wpływem działania Ducha Świętego. Właśnie zesłanie Ducha Świętego. Sakrament bierzmowania jest tym specyficznym sakramentem działania Ducha Świętego. My tutaj, kiedy dokonujemy tych obrzędów, nie, jesteśmy jako wspólnota kościelna tymi, którzy chcą sobie te sprawy uświadomić. Nie uczymy się tylko, jak czasem nie, na liturgice klerycy, jak to było w pierwszych wiekach, nie, i mówiła, a dzisiaj to jest inaczej, tylko robimy tak, jak to od początku było. Oczywiście pewne formy się zmieniają, ale istota jest zawsze ta sama. Trzeba wprowadzić kandydata w misterium Jezusa Chrystusa. Po prostu to jest potrzebne. Dzisiaj kilka słów teraz powiem więcej na temat tych obrzędów, skrutyniów, które mają miejsce właśnie w te trzy kolejne niedziele, poczynając od dzisiejszej. Te trzy kolejne niedziele są stare według tradycji Kościoła. Tak. Ja bym prosił bardzo Państwa, jak możecie, to przychodźcie trochę wcześniej, siadajcie od początku bliżej, bo jeśli ja mówię, a potem ludzie przechodzą, przekłaniają się. Ja rozumiem, nie? Każdy przyjedzie jak może, róbcie co możliwe. Bo to, co mówimy w tej chwili, jest bardzo ważne dla całej wspólnoty. Te trzy kolejne niedziele, niedziele skrutyniów, z tradycji chrześcijańskiej mają bardzo ważne znaczenie. One wyznaczają jakby takie trzy etapy, w których kandydaci są pytani, ale także cała wspólnota chrześcijańska musi sobie stawić pytania. Co do takich trzech zasadniczych, można powiedzieć, elementów życia chrześcijańskiego. I one, te pytania, są stawiane w oparciu o, czy w odniesieniu do trzech Ewangelii zapisanych u świętego Jana, trzech fragmentów Ewangelii, trzech wielkich znaków, można powiedzieć, jakie Jezus uczynił. Bo święty Jan w Ewangelii mówi nie tyle o cudach, ile mówi o znakach. Tymi znakami są cuda, są gesty, są wydarzenia. I pierwszym tym znakiem, który dzisiaj tu będziemy przeżywać, to jest spotkanie Jezusa przy studni Jakuba z Samarytanką. I to pierwsze skrutynium, które odnosi się do tej Ewangelii, czy jest robione na tle tej Ewangelii, stawia pytanie o sens życia. O pytanie, kim ja jako człowiek jestem. Kim jestem, czy kim się staję jako katechumen, jako chrześcijanin. Ja o tym będę później więcej mówił. To jest pierwsze skrutynium, bardzo istotne. Kim ty jesteś? Bo nam się wydaje, że my jesteśmy albo kimś nie wiadomo wielkim jak, przynajmniej w naszym zakresie, albo czasem widzimy, że jesteśmy nic nie warci i wpadamy w depresję i tak dalej. To jest dowód, że nie mamy w sobie źródła życia. Nie wiemy, co to jest życie. I mamy odchylenia, tak jak wahadło. Albo myślimy, że jesteśmy panami wszystkiego i walczymy i tak dalej. Na części się udaje lub nie udaje, nie? Walczymy z wielkimi, z bliskimi, z dalekimi. Albo wpadamy w depresję. I mówimy, nic nie warty, ze mną to już nic nie będzie, przekreślony, zgięty, złamany. I w tej sytuacji co robimy? Pytamy się różnych bożków. Mamy różnych mężów. To będzie w dzisiejszej Ewangelii. I wiemy, że żaden z tych mężów, bożków, panów nie jest w stanie zapełnić naszego życia, nadać sens naszemu życiu. No ale coś, kogoś musimy mieć. I raz się kłaniamy jednemu, raz na lewo, raz na prawo, raz do przodu, raz do tyłu. Jak się kłaniamy na jednego, wypinamy się na drugiego. I całe życie mamy takie rozhuśtane. Zgadza się czy nie? Się bardzo mocno się zgadza. Więc ten Jezus przychodzi w tym pierwszym, tym spotkaniu, w tym epizodzie, jaki miał miejsce w Sychar, na przejściu między Galileą a Judeą, w tym krainie Samarytan, i spotyka się z tą Samarytanką. I jej stawia pytanie. Pytanie, które wzbudza u niej zdziwienie. Mówi, daj mi pić. Oczywiście to jest pytanie, można powiedzieć, no ktoś przyszedł i prosi mnie o picie. Zobaczymy, ja to jeszcze z homilii spróbuję trochę przybliżyć. To pytanie, daj mi pić, jest pytanie o to, czy ty człowieku masz życie, czy ty możesz dać życie, czy ty możesz kimś dzielić się życiem. Czy ty jesteś człowiekiem, który żyje tak, że tym życiem może się dzielić z innymi i obdarzać, nie? Nie jest człowiekiem, który musi zawsze ssać, nie? Z kogoś innego. Nie jest pijawką. Nie codziennie musi przychodzić do studni, żebrać czy nabierać, żeby tak żyć z dnia na dzień. Ona nie zrozumie tego pytania Jezusa. I w związku z tą całą kontrowersją, jaka była między Judejczykami i Samarytanami, mówi, jak to ty, Żyd, będąc Judejczykiem, pytasz mnie, kobietę samarytańską, o to, żebym ja ci dała pić? I wtedy Jezus mówi bardzo mocne słowa do niej. I to jest w czasie katechumenatu. My na różny sposób już mówiliśmy tym katechumenom. Nie? O, gdybyś ty wiedziała, jak wielki dar ma ten, który do ciebie mówi. Kim jest ten, kto do ciebie mówi? To ty byś go prosiła o to, daj mi pić, daj mi wody, daj mi pić. To jest przejście, nie? Z tego materialnego czerpania wody do picia, jaką każdy potrzebuje, do odkrycia prawdy, że w Jezusie Chrystusie jest źródło życia. Gdybyś ty wiedziała, kto do ciebie mówi, kim ja jestem, to wtedy prosiłabyś, a otrzymałabyś życie. Nie musi. I wtedy ona mówi, to daj mi panie tego picia, nie? Daj mi tego picia. Ale co mówi? Żebym nie musiała codziennie przychodzić, czerpać, męczyć się, wolałabym mieć taki kran wieczny, kran u siebie w domu. To tak pozorne rozwiązanie jednego z problemów, nie? My często mamy jakiś problem, który dzisiaj nam siedzi, nie? Na wątrobie czy na żołądku, zależy co tam kto ma, mu się odbija cały czas, nie? I chcielibyśmy, żeby nam ten problem był rozwiązany, nie? Mówi, Panie Boże, rozwiąż mi ten problem. Jutro rozwiąż mi tamten problem. Żebym nie musiał się męczyć, żebym nie musiał codziennie tego męża przekonywać, nie? Czy mu tam codziennie usługiwać, nie? Żebym nie musiał codziennie chodzić do pracy, żebym nie musiał codziennie się nawracać, nie? Rozwiąż mi taki problem. Nie? I wtedy Pan Jezus mówi kobieto. I to stawia bardzo głębokie pytanie. Przyprowadź mi tutaj swojego męża. Przyprowadź mi swojego Pana. Przyprowadź mi tego, kto dla Ciebie jest Bogiem. Przyprowadź mi. Bo jeśli ja Ci dam tylko trochę wody, nie? Jeśli Ci rozwiążę taki problem, czy inny, ale Ty będziesz miała obcych bogów, to moje dawanie Tobie różnych darów nie rozwiąże tego, co jest w Twoim sercu. Bo Ty będziesz mieć mi więcej wody, więcej pieniędzy, może więcej różnych urządzeń, ale czego nie będziesz mieć? W sobie życia. Nie będziesz mieć odniesienia do kogoś, kto jest jedynym Panem życia. I gdy powiedział Pan Jezus te słowa tej Samarytance, przyprowadź męża, ona co powiedziała? To, co mogła powiedzieć. Ja nie mam męża, nie mam jednego Pana. Ja jestem kimś, kto żyje z każdego, kogo spotkam. Jestem pijawką, która się czepia na każdym. Czerpię z każdej studni. Z pierwszej lepszej. Nie mam męża. Jestem człowiekiem schizofrenikiem wewnętrznym. Nie? Czerpię z tego, czerpię z tamtego i tak dalej. Mam rozdzielone jaźnie. Gdzie mi się uda, to skorzystam. Nie? Kto mi się podoba, tego przyjmę. Kto nie, tego odrzucę. Nie? Gdy tak powiedziała, nie mam męża, Jezus mówi, co do niej? Dobrze powiedziałaś, że nie masz męża. Bo już miałaś 5, a ten, którego masz, też nie jest twoim mężem. Oczywiście tu mogło chodzić o relacje faktyczne, kobieta, mężczyzna, nie? Są pewne wskazania, że mogła to być faktycznie nawet prostytutka. Nie? Ona była w samo południe, przy studni, nie? Kiedy inne normalne kobiety w tamtym czasie chowały się podczas cienia, nie? W domowych tam zakątkach. I wtedy, kiedy nikogo nie było kto był na w południu, to wie, jak gorąco jest. Kiedy nikogo nie było, to wtedy te inne kobiety, nie? Wychodziły, żeby czerpać, nie? To jest wyjście z ukrycia, wyszła z ukrycia i spotkała kogoś, kto ją odkrył. Dobrze powiedziałaś, że nie masz męża. Tych, których miałaś, nie byli ty, i ten, którego masz, też nie jest twój. I wtedy ona mówi wielkie słowa do Jezusa. Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Widzę, że masz słowo prawdy. Widzę, że jesteś kimś, kto zna moje życie. Widzę, że jesteś kimś, kto wie, o co w życiu chodzi. Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Te słowa odkryły na nowo relację tej kobiety do Jezusa i do Boga. Pierwsze skrutynium, to, które dzisiaj tutaj jest, my oczywiście tutaj w katedrze przeżywamy tylko sam ryt. Z katechumenami rozmawialiśmy w mniejszych grupach, rozmawiali ci gwaranci, bo tutaj nie będziemy każdego z katechumenów pytali, powiedz publicznie, kto jest twoim Panem, czy masz takiego Boga, czy takiego. Nie? Ta modlitwa, którą tutaj będę wypowiadał nad kandydatami, nad katechumenami, która prosi o światło, aby oni mieli w swoim życiu. Nie? To światło, które pozwala im rozeznać. Nie? Jak powiedziałem wcześniej, w przygotowaniu, w małych grupach, o tym wszystkim mówiliśmy. Oni są przynajmniej trochę, nie? Na tyle, ile się dało, wtajemniczeni w to. I ta dzisiejsza, teraz przechodzę tutaj krótko do tego istotnego elementu dzisiejszego skrutynium. Te modlitwy, które będą dzisiaj wypowiadane, modlitwa właśnie związane ze skrutynium i egzorcyzm, mają na celu pokazać, ukazać to, żeby oni potrafili słuchać Słowa Bożego i dzięki temu współpracować z łaską Boga. To jest, tak można powiedzieć, takie ogólne stwierdzenie. Współpracować z łaską Boga to znaczy wiedzieć, że nie masz się opierać tylko na swoich siłach, na tych różnych mężach, na tych różnych baalach. Nie? Lecz mogli podejść i stanąć w świetle, stanąć w prawdzie i wielkodusznie, tak jest powiedziane w tej modlitwie, wielkodusznie chodzić w światłości życia. Będzie to powiedziane tak. Oto ci pragną zaczerpnąć wody żywej, nawróceni słowem Pańskim. Wyznali, że krępują ich własne grzechy, to znaczy te wszystkie obce bożki, baale, ci mężowie obcy. Prosimy, nie dozwól teraz w modlitwie mówi, prosimy, aby sami sobie ufając, nie, czyli mając to oparcie na tych różnych bożkach, nie, tych mężach, nie ulegli wpływom szatana. Uwolni ich, oczyść ich wewnętrznie i spraw, by mogli wejść na drogę zbawienia. Panie, Ty jesteś źródłem i nauczycielem. Uwolnij ich od słabości, daj im pragnienie pokoju, ukaż swoim wybranym drogę w Duchu Świętym. To będziemy przeżywać. Proszę to przyjąć. Nie mam już więcej czasu. Teraz będzie kilka przygotowań do śpiewów. Nie? Proszę przyjąć właśnie całe to nasze zgromadzenie, w którym się dokonuje, nie? To konkretne wprowadzenie, czy wprowadzenie tych konkretnych ludzi w tę tajemnicę Jezusa Chrystusa, nie? Żeby odkryć sens życia. Nie? Następną niedzielę będzie skrutynium oparte na innym fragmencie Ewangelii, na uzdrowieniu człowieka od niewidomego. Nowy, kolejny aspekt tego życia.